szybko zrobione, zamknięte, zrobione, zamknięte, więc generalnie bardzo dobry pracownik, nie? Zrobione, zamknięte.
Najczęściej liderzy żyją tydzień do tygodnia, jak coś było 3 miesiące temu. Obiecane, powiedziane, zapowiedziane, to niekoniecznie zajmuje przestrzeń w głowie.
Tak, ja ostatnio cały czas słyszę, że ja powiedziałam, że z pracy trzeba mieć fan.
Wielu liderów nie robi rzeczy, które są dobre. Nie dlatego, że nie wierzy w ich skuteczność, tylko że czuje się sztywno robiąc je.
Masz dar do mówienia, Artur.
Ale bez sensu.
Cześć, Artur, w kolejnym odcinku naszego podcastu konkretnie o zarządzaniu. Dzisiaj ja przychodzę do Ciebie z tematem, którym jest najważniejsza umiejętność lidera jako tłumaczenie kontekstu. Już Ci mówię, dlaczego o tym mówię.
A czekaj, muszę Ci wejść w zdanie. Ty wiesz, że ja tego nie wytnę, nie?
No dobra, no. Trudno. Bo będziemy teraz...
Przegapiłaś idealną sytuację, wiesz na co? Na użycie nomen omen. Przychodzę do Ciebie w kontekście rozmowy o tłumaczeniu kontekstu. No tak się prosiło moje polonistyczne serce.
Przykro mi. No akurat moje, nie wiem jakie serce teraz.
Dobra, Agata, co chcesz wiedzieć? W czym mogę Ci pomóc?
Dobra, to może zacznijmy i przerzucę na Ciebie odpowiedzialność, bo kiedyś Ty w odcinku chyba 4 przerzuciłeś na mnie odpowiedzialność w rozpoczęciu odcinka. Czy miałeś sytuację, w której prowadziłeś jakąś rozmowę, dosyć ważną, i zabrakło Ci wytłumaczenia kontekstu tej na przykład decyzji i to spowodowało szereg dalszych implikacji do tego, że decyzja została niezrozumiana, projekt został źle poprowadzony na przykład, albo ktoś nie wiedział na koniec zapytany, dlaczego to robi, dlaczego to po prostu robi. Czy miałeś taką sytuację, a jeśli nie, to czy wyobrażasz sobie, jak mogłaby ona wyglądać?
Wiesz co? Powiem tak buńczucznie, w ostatnich latach nie, bo mam i to będzie trzeba wypikać pierdolca na punkcie tego, żeby się wiecznie tłumaczyć, dlaczego komuś właśnie coś mówię. Natomiast w moich początkach kariery jako zarządzającego faktycznie tak właśnie było. W sensie wydawało mi się, że naturalnym jest, że moim zadaniem jest wymyśleć jakiś kierunek, cel, strategię, zadanie, projekt. Potem mam zespół. Idę do tego zespołu i mówię, słuchajcie, jest do zrobienia to i to, mniej więcej potrzebujemy do tego tego i tego, zasoby, wiesz, wszystkie rzeczy i wyobrażam sobie standard wykonania, że mniej więcej moglibyśmy przejść to w taki sposób. Czyli mówiłem, co trzeba zrobić i mówiłem, jak trzeba zrobić. Natomiast po latach musiałem się nauczyć, że najważniejszym aspektem, którego wówczas brakowało, było odpowiedzenie na pytanie, dlaczego my to w ogóle robimy. Bo jak tego właśnie zabrakło, to no taką, żeby zaraz wyprowadzić ciebie na piłkę, z którą sama wyszłaś, to najczęstszym brakiem było to, że jeżeli miałem 5 zadań i wszystkie miały się zadziać, ale nie była istotna, albo dla mnie nie była istotna kolejność, a potem we wszystkich pojawiały się, wiesz, problemy, przestoje czy cokolwiek, to zespół bez kontekstu, dlaczego robimy akurat te 5 zadań, podejmował decyzję niewłaściwą z mojej perspektywy, w kontekście na przykład priorytetyzacji.
Och, pięknie, że to powiedziałeś, bo to jest właśnie wątek, który chciałam też poruszyć i podać w swoim przykładzie. W poprzedniej firmie mojej, którą miałam ze wspólnikiem, mieliśmy dokładnie podobną sytuację, w której był bardzo duży klient, dla którego mieliśmy bardzo dużo różnych usług. I to takich usług, których normalnie w ofercie też nie mieliśmy, ale oni sporo płacili, więc robiliśmy kilka takich, wiesz, dodatkowych jakichś obszarów, które nie wymagały dużo pracy, my to umieliśmy zrobić, więc robiliśmy. No i kiedy dołączył do nas nowy człowiek do tego projektu właśnie, no bo ten projekt się rozrastał i on usłyszał, że ma tam robić to i tamto i w ogóle nie znał kontekstu, w sensie nie znał całej naszej historii z tym projektem, nie znał, jak długo się o niego staraliśmy, jak to nas, wiesz, wyciągnęło wyżej jako firmę i tak dalej. No to on się skupił, uwaga, nie na usługach za 5, 10, 15 tysięcy, tylko na usługach za 50, bo to było dla niego istotne. W sensie on nie znał tego kontekstu, mógł to szybko zrobić, miał taki styl działania, wiesz, szybko zrobione, zamknięte, więc generalnie bardzo dobry pracownik, nie? Zrobione, zamknięte. Natomiast skupiał się na tych pierdołach najmniejszych, które były dodatkowo w ogóle niebilowane, ponieważ on w ogóle nie znał, że dla tego klienta, chociaż to tłumaczyliśmy, ale widocznie niedobrze, najważniejsze jest na przykład fotorelacja z czegoś tam puszczona gdzieś tam, wiesz, taka bardzo duża rzecz, którą trzeba zrobić. Jeszcze do tego podłączona pod wszystkie kampanie reklamowe i tak dalej, i tak dalej. I on na przykład zajmował się odpisywaniem w komentarzu na Facebooku. No To było również jedno z zadań, natomiast on totalnie tego nie rozumiał i potem się okazało po jakimś czasie, że mamy problem z klientem, bo wracając do odcinka poprzedniego, trochę zabrakło kontroli do tego, jak on pracuje i tutaj właśnie wybierał takie priorytety i to nie jedyny raz, bo ten klient był bardzo skomplikowany, nie będę teraz o tym tutaj mówić, bo było tam mnóstwo rzeczy, mnóstwo relacji, które trzeba było podtrzymywać i tak dalej, gdzie po prostu, kiedy zabrakło wytłumaczenia kontekstu, bo my byliśmy na spotkaniu z tym klientem jako zarząd, i sobie wiesz, przez 5 godzin ustalaliśmy, co mamy robić, a my im przekazywaliśmy to w 15 minut, no to zawsze zabrakło priorytetu, nie?
Oj, skąd ja to znam? Powiem ci, że mam teraz, jak to ja oczywiście, ale taką myśl obok. I moją myślą obok jest, że lepszej komunikacji albo być może odrobinę lepszego zarządzania najbardziej nauczyła mnie praca w sprzedaży i zarządzanie sprzedażą. Dlatego, że jedną z podstawowych rzeczy, które musisz zrobić, kiedy masz worek leadów do obrobienia, jest ich kwalifikacja, czyli musisz mieć jakieś kryteria oceny, który potencjalny klient jest ważniejszy od jakiegoś. I jak masz zespół handlowców, który zazwyczaj, jeżeli nie jest wcześniej nauczony tego typu pracy, będzie leciał w kolejności zgłoszeń bądź jakkolwiek inaczej, to musisz umieć właśnie zbudować w tych ludziach zrozumienie, słuchajcie, jak u Orwella. Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze. Więc w tym momencie najbardziej interesuje nas na przykład taki i taki typ klienta. Więc musisz po prostu rozumieć siłę i wagę priorytetyzacji pracy nad poszczególnymi leadami, bo właśnie z jakiegoś powodu, i ten powód należy podać, ta firma przede wszystkim chce pracować z takim klientem. I przez to, że miałem w życiu okazję zarządzać sprzedażą wielokrotnie albo pracować z zespołami handlowców, to ekstrapoluję sobie to i wydaje mi się teraz to logiczne, że za każdym razem muszę ludziom wyjaśnić właśnie, dlaczego mają się zająć akurat taką, a nie inną rzeczą. Bo dzięki temu, i tak trochę jakby szukając, może ta myśl wyprowadzić się na jakąś inną anegdotę albo przemyślenie, dla mnie, jakkolwiek może to być czasochłonne, to kluczowe w tłumaczeniu kontekstu zadania, takiego skakania, czemu to robimy i tak dalej, nawet przez kilka minut, jest to, że sobie wyobrażam, że jak mnie zabraknie i ten człowiek będzie musiał podjąć decyzję, to będzie lepsza decyzja, choćby nawet miał zmienić zadanie, które miał wykonać, bo nie jest ważne zadanie, ważny jest cel.
Tutaj się totalnie zgadzam i też mogę powiedzieć, że ja już od dłuższego czasu też nie mam problemu z tym kontekstem, ponieważ nawet nasz sposób, jakby dobra praktyka rozdawania zadań mówi o tym, żeby zadanie opisać jak najszerzej, jak najwięcej. Są tam jakieś dodatkowe punkty, które musisz zawrzeć, żeby właśnie, ja to zawsze powtarzam, że na przykład nie potrąci samochód, i teraz ty, Artur, musisz wziąć moje zadania. No jak ja będę miała napisane zrobić rzecz X, no to powodzenia, nie? Szczególnie, jeżeli to nie jest coś prostego w stylu, nie wiem, napisać do kogoś wiadomość. Zresztą nawet jeśli to o czym, w jakim tonie, czy to jest feedback, czy to jest uwaga i tak dalej, to totalnie tego nie zrobisz. Więc tu się zgadzam, że poświęcenie na początku 15 minut więcej, żeby coś wyjaśnić i nadać temu kontekst, procentuje w takim długoterminowym robieniu tego zadania, robieniu tego projektu, czy nawet rozumieniu pewnych rzeczy i potem powoduje, że możesz od kogoś wymagać i ktoś cię może zastąpić. Ja wrócę tylko do takiego odcinka, którego mieliśmy, w którym ja opowiadałam, nie pamiętam o czym on był już teraz, ale opowiadałam o tym case'ie, kiedy ja robiłam e-booka o Instagramie i ty mnie wziąłeś na kola, pamiętasz? Mam nadzieję, że słuchacze nasi też pamiętają. Natomiast dla tych, którzy nie pamiętają, to tylko krótko powiem, że dostałam 1000 komentarzy i Artur mi przez 1,5 godziny tłumaczył, dlaczego to było takie złe. Oczywiście odsłuchajcie tego odcinka, to dowiecie się, że to nie było takie złe. Natomiast w tym momencie to jest bardzo istotne, ponieważ ja dostając te twoje komentarze, no oczywiście moja reakcja była taka, że chcę wiedzieć dlaczego, no ale standardowo jest też trochę tak, nie do końca rozumiem, dlaczego to było złe, skoro przez całe swoje życie zawodowe robiłam to w ten sposób, a ty do mnie mówisz mm-mm, po czym na spotkaniu opowiedziałeś mi kontekst. Opowiedziałeś mi, dlaczego tak, dlaczego to trzeba zmienić, nie same uwagi. Więc to jest jeden też z przykładów, gdzie gdybyś być może wtedy, bo to mówimy o tych czasach właśnie 5 lat temu, gdybyś być może wtedy dał mi lepsze opisy, jak coś powinno wyglądać, być może tych komentarzy by nie było. Oczywiście nie wiem, bo mogłam ten sam błąd popełnić. Natomiast wiesz, wtedy więcej czasu, później mniej.
Ja nawet dzisiaj miałem spotkanie przed naszym nagraniem w sprawie umowy, którą podpisywać będę z pewną firmą. I zobacz, wydawałoby się, że najbardziej typowe zachowanie na świecie jest, że po tym jak zgodziliśmy się na kryteria projektu, co jest do zrobienia i tak dalej, i potem ten magiczny wątek, no i jeszcze umowa oczywiście. Więc czekam na umowę na mailu. Ale zamiast umowy na mailu dostałem zaproszenie na spotkanie. I Grzegorz, którego pozdrawiam z tego miejsca, gdyby tego słuchał, on mówi do mnie na początku tak, słuchaj, mógłbym ci wysłać tę umowę, ale stwierdziłem, że zanim ci ją wyślę, to jest tam kilka kluczowych punktów, które chciałbym z tobą omówić i ci wyjaśnić, bo one, gdybyś czytał tę umowę, potencjalnie mogłyby się najbardziej, jak to się mówi w Warszawie, striggerować. Mógłbyś się nimi zaniepokoić. I właśnie przeszliśmy przez kilka węzłowych, kluczowych punktów, które faktycznie były punktami związanymi
z prawami trudne.
Autorskimi i tak dalej. I gdybym je przeczytał tak na sucho, to ja zgodnie z moją inną maksymą, wczorajszy fuck up, jutrzejszą procedurą, wiedziałbym, że po prostu stoi za tym jakaś historia, że ktoś kiedyś zrobił krzywdę, więc teraz to opisał tak i tak, ale z drugiej strony nie musiałbym mieć takiego wyrozumiałego podejścia i przez ten brak kontekstu wkurzyłbym się na tę osobę i później trzeba by to było tłumaczyć, no ale wiesz, co bym się nadenerwował, nawet nie nastawił, to moje.
Plus nawet jeśli masz tam potem jakieś wątki, które podlegają negocjacji, jesteś zdecydowanie nastawiony na nie, bo ktoś cię nie ostrzegł, bo ktoś ci tego nie powiedział, nie?
Tak, to jest w ogóle super, że okazało się, że budowanie kontekstu było formą prewencji i to po raz pierwszy się spotkałem z sytuacją, w której ktoś, zanim mi wysłał umowę, wziął mnie na call, żeby ją ze mną omówić i powiedzieć, większość ludzi potencjalnie triggeruje właśnie ten punkt, no fenomenalne zachowanie, bardzo dojrzałe. Jakkolwiek oczywiście, i tu wracamy do prawdopodobnie najczęściej występującej obiekcji przed czymś takim, czyli
no tak, no tak. Natomiast zobacz, teraz zejdźmy trochę do poziomu jednak firmowego i specjalista kontra lider. Kiedy słyszysz na przykład sytuację, w której omawia sobie twój lider z tobą twój performance, tydzień do tygodnia nawet. W sensie zakładam, że nikt nie ma aż takich częstych ocen, ale jeśli są, tydzień do tygodnia. I tydzień do tygodnia tutaj robisz źle, tutaj robisz dobrze. Tutaj robisz źle, tutaj robisz dobrze. Tutaj robisz źle, tutaj robisz dobrze. I takie sytuacje też widziałam w innych firmach. I na koniec, po na przykład kwartale, przychodzi sfrustrowany pracownik do HR-u i mówi, ja nie wiem, czy ja jestem zły, czy dobry. No i HR idzie do menedżera, mówiąc, słuchaj, no dawałeś feedback, no rozmawiałeś z tą osobą. Menedżer mówi, no oczywiście, że tak, no co tydzień to po prostu robiłam, no normalnie codziennie. Po czym okazuje się, że nie było nadanego kontekstu, czy to znaczy, że dobrze, czy to znaczy, że źle in general. Czy to, że ja co tydzień jestem w jakiś sposób oceniany, jak to wpływa na moją ogólną ocenę? Czy ja jestem też dobrze postrzegany przez innych, bo nikt mi tego nie powiedział, bo mam co tydzień tylko ocenę taką bardzo surową, czy nawet taką bardzo, surowe to jest złe słowo, ale taką wiesz, obiektywną, tylko
suchą,
dokładnie, tylko swoich zadań. I nawet też postawy, okej, okay, bo ten feedback mógł być dobry, ja nie mówię, że on musiał być zły, natomiast nie ma nadanego kontekstu, to jak ja wyglądam jako jednostka w całości firmy. Bo tylko wiem, że moja praca jest dobra lub zła w danym tygodniu. A na przykład, ale w miesiącu ogólnie więcej było dobrych, czy więcej było złych rzeczy, a w kwartale było więcej dobrych, czy więcej złych. Czy ja się powinienem już bać o swoją pracę, czy jeszcze nie? I to jest, no nie wiem, 90% przypadków w różnych firmach, które obserwuję, kiedy mają problemy z ludźmi i tym, czy oni wiedzą, czy są dobrzy, czy nie.
Fascynującym wątkiem jest w ogóle to, że żeby być w stanie dobrze wytłumaczyć i złapać rzeczy, o których mówisz, lider takiego specjalisty musi prowadzić, z braku lepszego słowa, dokumentację we własnej głowie bądź gdzieś indziej, gdzie faktycznie będzie pamiętać, jakiego feedbacku udzielał, co robił, a jak zapewne się domyślasz i jest to naszą wspólną obserwacją, najczęściej liderzy żyją tydzień do tygodnia i jak coś było 3 miesiące temu obiecane, powiedziane, zapowiedziane, etc., tematy na inne odcinki, to niekoniecznie zajmuje przestrzeń w głowie komukolwiek w tej chwili, a takie ćwiczenie i takie podejście, czyli sam fakt, że musisz się przygotować, żeby komuś powiedzieć, jak się to na osi czasu zaczęło zmieniać, już cię zmusza do głębszej refleksji nad tym człowiekiem jako takim, z korzyścią i dla ciebie, i dla zespołu, i dla niego.
Wszyscy wiesz co, wygrywają. Ja sobie wprowadziłam na razie testowo coś takiego, że z racji mojego łączenia ról w naszych organizacjach nie do końca mam zawsze czas na tą pracę operacyjną z ludźmi i czasami jest go więcej, czasami mniej. Więc postanowiłam na próbie liderów, z którymi najbliżej rozmawiam, najbliżej pracuję, zrobić taki task kwartalny, w którym oni robią też swoją autodiagnozę, ale na bieżąco. W sensie oni sobie przez kwartał zapisują dobre rzeczy, złe rzeczy, rzeczy, których się nauczyli, rzeczy, które poszły nie tak, ludzie w zespole, którzy ich zaskoczyli pozytywnie, negatywnie. I my sobie pomimo tego taska, ja o tym tasku wiem, natomiast go nie sprawdzam przez kwartał, my sobie robimy normalnie feedbacki, normalnie rozmawiamy w różnych tam iteracjach, kiedy jest to potrzebne, natomiast na koniec kwartału ja ten task dostaję. I proszę jeszcze o przemyślenia tego lidera i potem na przykład jeżeli mamy okazję, to o tym rozmawiamy. I wtedy dopiero widać, po pierwsze, wiesz, bardzo dużą, bardzo ważną umiejętnością lidera jest też autodiagnoza swojej pracy, no bo jak nie umiesz ocenić siebie, to jak oceniasz swoich ludzi? Ale z drugiej strony jest to zderzenie ze mną i możemy sobie dzięki temu, bo ja też miałam problem właśnie przez to rozszczepienie trochę, żeby tym ludziom dawać znać, idziesz w dobrym kierunku, idziesz w złym. W sensie dawałam feedback na bieżąco, wydawało mi się, że to jest wystarczające. I teraz dzięki temu ja też mam taki powód, że po tym kwartale, nawet z opóźnieniem lekkim, ale oceniam to i mówię, zobacz, ty na przykład czujesz się dzisiaj, że masz fatalny performance, ale zobacz, ile się w tym kwartale wydarzyło rzeczy. Oczywiście ten task spełnia, w sensie to zadanie spełnia również jedną rolę, że tak intensywnie pracujemy, że ty już nie pamiętasz, co 2 miesiące temu było dobrego, nie? Bo jeżeli zdarzył się jakiś fuck up, to przykrywa to totalnie, więc to jest trochę inna rola jeszcze tego taska. Natomiast generalnie ja polecam, jeśli ty nawet nie masz czasu, bo wiemy, jak pracują liderzy, jak pracują czasami właściciele biznesu, bywają bardzo często na konferencjach, wyjazdach, mają trochę inne zadania, to spróbuj zdelegować to na osoby, natomiast nadając temu kontekst i wiedząc, że będziesz musiał poświęcić ten czas, ale na przykład raz na kwartał, a nie raz na tydzień. Nie?
Każdy to robi inaczej. Ja to robię w taki sposób, że na wszystkie kluczowe, regularne spotkania, które odbywam, mam osobną notatkę w Apple Notes i pomimo wszystkich sztucznych inteligencji, AI-ów i tak dalej, robiących mi to oczywiście za mnie, to i tak mam kilka swoich kluczowych myśli po tym spotkaniu. Czasami jest to anegdota, którą ktoś mi opowiedział, czasami status jakiegoś zadania, czasami coś, o co ja poprosiłem. I to brzmi jak taka, wiesz, esbecka teczka trochę, nie?
No tak, potem... wiem ci, do czego dążysz, nie?
No i potem właśnie jak mam spotkanie, to jak się szykuję na kolejne, to przeglądam sobie historię konwersacji. To mi pomaga w dwóch elementach. Na przykład w kontekście właśnie mówienia, słuchaj, wracam do tego z uporem maniaka, bo mówiłem ci to po raz pierwszy kilka miesięcy temu, a nie chciałbym, żeby to umknęło i tak dalej. Czyli na przykład, a inaczej byłoby takie, czemu o to znowu pytasz? No pytam, bo nie wiem, bo nie miałem statusu, a zobacz, ile razy o to pytałem poprzednio i też to z tym nie wróciłaś. A po drugie, to po prostu jest dobre ćwiczenie, uważam, żeby właśnie nie zapomnieć o tym, co ty powiedziałaś. Czyli ja lubię to, wiem, co chciałem powiedzieć, lubię to jako metodę budowania a sense of urgency, nie? Czyli łatwo jest co tydzień dawać sobie jakieś zadania, dawać jakieś rzeczy i one tak sobie idą i trochę się zapomina, kiedy one się zaczęły. Bo jednak patrzysz na obecny tydzień, a nie czy na przyszły, ale rzadko się kiedy patrzy, że to zadanie przepinam sobie już piąty raz, to czy ona naprawdę jest moim priorytetem i nagle się robi ta rola tego kontekstu. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, w ogóle trochę zabawną jako przerywnik przed kolejnymi punktami, że my się skupiamy na tłumaczeniu kontekstu przed rozpoczęciem komunikacji, a uwaga, chciałbym wrzucić wątek tłumaczeniu kontekstu po. I tutaj zabawna anegdotka, która kiedyś chyba się już pojawiła w programie, ale zawsze dobre anegdoty warto powtarzać, prawda, Agata? I jak... ja w swojej prezesowskiej roli czasami wejdę na jakiś kanał u nas na Slacku, czyli komunikatora, którego używamy i zadam jakieś z mojej perspektywy niewinne pytanie, bo jestem szczerze ciekaw. Ty posłuchajcie, a jak tam ten projekt? Albo a pamiętacie o czymś tam? I wszyscy mi odpiszą. A potem ja odpiszę, aha, to okej. Okay. I zniknę.
Nic
teraz złego. W teorii zero problemu. Ale gdzieś tam mogą się rodzić oczywiście domysły, typu, a czemu pytał? A rozmawia z kimś coś o tym, a może klient do niego zadzwonił, bo to nie jest normalne, w sensie skoro normalnie nie uczestniczysz w procesie, a nagle się pojawiasz i pytasz, to pomimo absolutnie neutralnych intencji, ktoś może to źle zinterpretować. Więc ja się muszę nauczyć, bo to akurat wciąż przede mną, że po czymś takim dodać te dwa zdania. Słuchajcie, pytam się, bo akurat gadałem z tym klientem, wszystko jest okej, okay. On w ogóle nic się nie skarżył, ale na wszelki wypadek sam się chciałem jeszcze dowiedzieć. Bo pytam się, bo jestem po prostu ciekawy i cieszę się i dzięki, że odpowiedzieliście, pozdro nara.
Tak, no to w ogóle jeszcze w firmie zdalnej, bo zakładam, że i w takiej stacjonarnej jest to problemem, kiedy na przykład nagle wchodzi do ciebie do gabinetu, jeżeli masz samemu czy na open space'a szef i wybiera sobie ciebie i mówi, słuchaj, a co tam z tym projektem, a co tam z tym klientem, nie? I normalnie tego nie robisz w ogóle. Akurat ci tak przyszło, bo po prostu ci się przypomniało. Wstałeś dzisiaj i stwierdziłeś, ciekawe, co z tym klientem i go pytasz, no i potem odchodzisz. W sensie on ci mówi i to odchodzisz, dzięki pa. W sensie, no masakra. Nie? Dla mnie emocjonalnie jako specjalisty czy pracownika masakra. Natomiast ja mam nawet przykład ostatni, kiedy jak wiesz, bardzo dużo czasu poświęcam na różne tabelki, na sprawdzanie. Czasami mnie ciekawią różne rzeczy takie liczbowe. Wiem, ludzi to generalnie nie ciekawi, mnie to ciekawi. Więc sobie czasami robię przeróżne analizy. I na przykład wchodzę na analizę jakiegoś klienta w kontekście rentowności, czyli poświęcony czas i tak dalej. I od tej rentowności dochodzę do punktu, o ciekawe co ta osoba tam robiła, bo widzę, że ta osoba nie jest w projekcie i tam robiła. I nagle widzę, że ta osoba ma te godziny i ma ich bardzo dużo. I wrzucam do lidera na przykład, ej słuchaj, co ta osoba tam robiła. I lider mi odpisuje trochę taki w sensie, że wchodzę w jego, wiesz, kompetencje, no bo wiadomo, no to nie ja to sprawdzam i tak dalej. No sami taki wzburzony, a co, a jak i tak dalej. Ja mówię, a nic, po prostu przy okazji to sprawdzałam, wrzucam ci dla twojej informacji, tyle. Czy w ogóle wiesz, że ta osoba na przykład tam była, nie? Ale już dzisiaj się nauczyłam dodawać te zdania, a kiedyś było tak, że ten lider mi odpisał, ja się dowiedziałam, napisałam ok i tyle. I w sensie, i to było ciężkie zawsze. I potem się pojawiało na przykład na rozmowie jeden na jeden, czy coś miałam na uwadze, czy z tą osobą trzeba porozmawiać na przykład. No bo to wiesz, jeżeli ja już to zauważę dla pracowników, no to znaczy, że pewnie jest ktoś na celowniku. No kurde, wcale nie. Ja po prostu przyszłam sobie przy okazji tam, bo robiłam coś innego. 30 innych rzeczy, które doprowadziły mnie po 15 minutach do tamtej osoby, nie? Więc no, nadawanie kontekstu później, lepiej wcześniej, ale jeśli nie można, to nie zapominać, żeby później nie dopisać tych dwóch zdań, nie?
Bo nie zawsze jest kontekst przed. Chcę poczekać, słuchajcie, zadaję wam teraz pytanie, ponieważ to byłoby strasznie sztuczne. Ale w kontekście tej sztuczności też mam wątek. Bo jak wiesz, jedną z moich fiksacji w zakresie zarządzania jest konwencjonalność zachowań. Że moją taką na razie niepopartą badaniami intuicją jest, że wielu liderów nie robi rzeczy, które są dobre. Nie dlatego, że nie wierzy w ich skuteczność, tylko że czuje się sztywno robiąc je. Jak słynny przykład parafrazy, którym się kiedyś posługiwaliśmy. I w kontekście budowania kontekstu myślę, że ważną rzeczą do zaadresowania jest to, że nie wystarczy kontekstu wytłumaczyć raz. I teraz do czego wypiję? Wyobraź sobie, że masz spotkanie na początku miesiąca z działem marketingu i omawiacie cele na tenże miesiąc albo kwartał, bez początek kwartału. I tłumaczysz tak jak trzeba, zgodnie ze sztuką, z czego wynika, że zajmiecie się akurat tym i tym, w takiej kolejności, w taki sposób. No i wszyscy wszystko wiedzą, w cudzysłowie. Mija tydzień, standardowe spotkanie, żeby było mówić, co tam jest na jakim etapie i wchodzisz w tryb oceny zadań, czyli mówienia typu, co zrobione, jak zrobione, co trzeba, gdzie bloker i tyle. W teorii nie było ok. W praktyce myślę, że kluczowe przy kontekście, a najtrudniejsze do przewalczenia po tym, jak już zaczniesz się kontekstem posługiwać, będzie przyzwolenie na powtarzanie. I to jest coś, co właśnie myślę jest tą taką formalną blokadą. Przecież mówiłem im to tydzień temu, mówiłem im to 2 tygodnie temu, ale jednak musisz przyjść, omawiać jakieś zadanie i nagle wchodzisz z nawiką, słuchajcie, wiem, że mówiłem o tym tydzień temu, ale robimy to zadanie z tego i z tego powodu, to jest ważne dlatego i dlatego, dlatego o to pytam, albo coś tam. I tutaj wielu ja mam z tym żadnego problemu, w sensie ja się nawet chwalę, że ja będę się wiecznie powtarzał, prędzej się tobie znudzi słuchać, niż mi powtarzać. Natomiast niestety, myślę, że wielu liderów właśnie to hamuje, że kurde, teraz będę raz jeszcze to mówił, jak oni mnie odbiorą, że co, uznają, że ich obrażam, że nie pamiętają.
Albo, że zapomniałeś, że to mówiłeś, więc to o tobie świadczy, nie?
Tak, jest dużo takich lęków, które mogą się urodzić, prawda? No, czysto psychologizując tę sytuację, ale myślę, że to powtarzanie jest niesamowicie ważne, no bo ile zapamiętasz za pierwszym razem? Albo też masz prawo zapomnieć.
Jasne. Ja ci powiem, że dla mnie największym komplementem jest, kiedy ja mówię o czymś, jakimś zadaniu, które trzeba zrobić i liderzy lub osoby współpracujące za mnie dokańczają za mnie. Wiemy, bo to mówiłaś, że dlatego, że. I wiemy, że zawsze tak będzie. Wiesz, w sensie takie potwierdzenie, bo ja już to powiedziałam 30 razy, więc naprawdę ten 31 jest już dla nich frustrujący, więc oni mi to kończą, udowadniając mi, że oni już to wiedzą. I kiedyś miałam takie, że to jest, wiesz, że trochę się śmieją, w sensie takie jest nie do końca fajne, natomiast dzisiaj uznaję to za komplement, kiedy takie coś się dzieje.
To jeszcze jedną rzecz w tym kontekście bym powiedział, jakkolwiek dziwnie może zabrzmi, że może to być również sposób na anegdotyczne, ale jednak mierzenie, czy wartości, które próbujesz implementować w zespole, się przyjmują. Bo dla mnie na przykład najwyższym wyrazem komplementu, którym się chyba nigdy nie dzieliłem publicznie, więc od teraz to zrobię, bo zespołowi o tym nie mówiłem, było jak zacząłem zauważać, że ludzie z zespołu jako po prostu wyrzucają z siebie w formie paracytatu rzecz, którą ja kiedyś powiedziałem, odnośnie postaw i wartości u nas w firmie. Czyli zauważyłem liderów powtarzających na przykład takie zdanie, które pewnie kojarzysz z moich prezentacji, że chcemy pracować z ludźmi, którzy mówią nie wiem, tylko mówią nie wiem, ale się dowiem. Co jest pewną rzeczą, którą ja gdzieś tam kilka razy w naszych takich wewnętrznych prezentacjach mówiłem, ty prawdopodobnie też, a potem po jakimś czasie zauważyłem, że chyba właśnie w efekcie tego powtarzania, dopowiadając sobie może zbyt dużo, to się zaczęło pojawiać w ustach innych ludzi. I na tej podstawie stwierdziłem, że mówię, okej, czyli to zrobiliśmy dobrze, bo to siadło i teraz to się stało częścią sposobu myślenia tych ludzi. Że to jest jakaś metoda na ocenę, czy ta postawa, którą chcesz, żeby się przyjęła, faktycznie się przyjmuje.
Tak, ja ostatnio cały czas słyszę, że ja powiedziałam, że z pracy trzeba mieć fun. I to jest moje zdanie, które przylgnęło do mnie powtarzane przez innych. Natomiast z jednej strony może być śmieszne, a z drugiej strony uważam, jest też o tym cały odcinek u nas, że jest bardzo ważne, bo do pracy przychodzi się pracować i jeżeli jest na to możliwość, to przynajmniej mieć dobry humor. A dobry humor ma się wtedy, kiedy się ma fun.
Najważniejszą decyzją każdego dnia jest decyzja o tym, by wstać w dobrym humorze. Bo
to też powtarzam, ale nie mówię, że znam to od ciebie. I nigdy nie pamiętam autora cytatu, bo rzucasz ich miliony. Więc...
No, miliony to jeszcze nie, ale pracujemy nad tym. Natomiast właśnie nie wiem, czy teraz ty chcesz wejść z jakąś myślą, bo jak nie, to mam jeszcze jedną, ale
to możesz wejść z jeszcze jedną, bo ja już mam z takim trochę, nie podsumowaniem jeszcze, ale już wskazówkami, jak pomóc komuś sobie wypracować to.
To jeszcze jedna myśl w tym kontekście, żeby być może ostatecznie przekonać, dlaczego warto, bo tyle się mówi, żeby budować zaangażowanie w zespole. I szuka się na to metod, wiesz, typu owocowy czwartek, nie? Albo coś. Natomiast poczucie sensu jest tym, co buduje zaangażowanie. I to, jak się czyta badania, to na co najbardziej ludzie narzekają, to kiedy nie mają poczucia, do czego ich praca służy, będzie wykorzystana, nie mają z jednej strony informacji zwrotnej, to jest ten pierwszy, powiedzmy, brak, który buduje poczucie bezsensu, typu jak był ten słynny eksperyment psychologiczny, w którym ktoś wypełniał arkusz, podchodził, żeby go oddać i egzaminator albo patrzył i mówił, że źle, albo patrzył i się uśmiechał, albo po prostu odkładał do niszczarki, bez komentowania. To ten bezsens tej pracy był najgorszy. Natomiast z drugiej strony bym powiedział właśnie, że ten brak poczucia szerszego kontekstu i celu. I teraz najprostszą rzeczą w kontekście angażowania ludzi i tego, żeby czuli, że to, co robią, ma znaczenie, jest właśnie to, że przyjdziesz i wyjaśnisz, że pomimo, że robisz fragment procesu, fragment zadania, pojawia się na którymś etapie, twoja rola jest być może ograniczona, a może nawet musisz to zrobić konkretnie tak, a nie inaczej, bo ja ci teraz to każę, co jest w teorii killerem zaangażowania. Natomiast jeżeli ci to dobrze wytłumaczę, zbuduje ci ten kontekst, to poczujesz, że to ma znaczenie i ma to sens dla organizacji, dla zespołu, dla czegoś tam, gdzieś tam, w tym momencie. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak zacząć budować zaangażowanie zespołu, to myślę, że właśnie tłumacząc, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i dzieją się w określony sposób i czasami nawet jest to wymuszone, jest tym entry level, rzeczą, którą można w tym kontekście zrobić.
No tak, myślę, że powiedziałeś, wyczerpałeś tutaj temat akurat o poczuciu sensu w swojej pracy, na tym oczywiście poziomie zawodowym, bo poczuciu sensu w życiu to może inny odcinek. Tak, na nawet inny na inny podcast, dokładnie, masz rację. Bo w sumie jest tak, że jeżeli ludzie są wycinkiem jakiegoś większego procesu, no to mogą czuć, że oni nie mają wpływu, nie? Na to, jak on na koniec wygląda, czy coś. Natomiast zakładam, że nie jest to też złe i tutaj mamy znowu kolejne 5% osób, które po prostu przychodzą do pracy zrobić tą swoją pracę i się nie zastanawiają, co to przynosi dalej. Natomiast no tu wiemy, takie osoby też są, ale nie o tych rozmawiamy akurat teraz. I tutaj się totalnie zgodzę, że jeżeli ktoś właśnie poszukuje, jak ten kontekst nadawać, to właśnie taka trochę myśl o tym, że ten sens, czy ten człowiek na koniec wie, po co to robi. I druga rada, do której chciałabym przejść, to jest coś, co ja sobie zakodowałam i robię i dzięki temu też od kilku lat już nie mam tego problemu z nadawaniem kontekstu, bo wiesz, bardzo często nie masz pomysłu na to zdanie rozpoczynające nadawanie kontekstu w sprawie, która brzmi, zrób to zadanie, zajmie ci 5 minut, nie? I teraz będziesz mówił, zadanie ma zająć ci 5 minut, ale ty będziesz o tym mówił 15. No i jest taki wątek, w którym jak to zacząć, żeby z jednej strony nie zabrzmiało to bardzo tak górnolotnie, tak wiesz, tak pompatycznie, a z drugiej strony, no ej ziomek, weź to zrób, to jest ważne dla firmy, elo, nie? Teraz jak to zrobić? No więc ciężko. Dlatego jeżeli nie mam na to pomysłu, bo czasami mam, czasami są duże projekty, więc zaczyna się jakąś historią, to ja sobie zawsze zadaję sama pytanie, które powoduje, że potem do tego wchodzę, czyli mówię, słuchajcie, musimy zrobić to zadanie takie X, Y, Z, dlaczego o tym mówię? I wtedy próbuję wytłumaczyć, dlaczego o tym mówię, ponieważ jest to część większego procesu, przeniesie nas to gdzieś tam. Mogę to nawet zrobić, wiesz, punktatorami, w sensie od myślników przeczytać, ale już zadanie sobie tego pytania powoduje, że te punkty brzmią naturalnie, a nie jakbyś czytał to z kartki. Więc to jest jedna z moich takich najprostszych do wprowadzenia rad dla osób, które z kontekstem mają problem. I zapytać siebie samego, najlepiej by było, gdyby takie spotkania można było gdzieś nagrać, sobie zapisać, bo potem uważam, że pracą lidera jest odsłuchać to i zobaczyć, czy ja odpowiedziałem sobie na to pytanie, czy ja w ogóle wiem dlaczego po tym, co usłyszałem. Albo dać do odsłuchania partnerowi, partnerce, komuś randomowemu, który zrozumiałeś dlaczego i wiesz, i nauczyć się tego, no bo inaczej tego nie zrobimy. Niektórzy mają naturalny dar, tak jak ty, do mówienia i do mówienia. Masz dar do mówienia, Artur.
Ale bez sensu.
No właśnie takiego, że ty wiesz i próbujesz, nawet jak powiesz to trudne słowo czasami, to jednak opowiesz jeszcze innymi słowami, gdyby ktoś nie zrozumiał i tak dalej. Ale nie wszyscy mają, nie? Taki naturalny talent do tego, więc trzeba sobie szukać punktów. I ja jestem tą osobą, która raczej mało mówi. Wiem, że prowadzimy podcast i mówię też dosyć dużo, natomiast generalnie mało, więc musiałam sobie kilka takich mechanik przywłaszczyć. I właśnie to, dlaczego o tym mówię i szukanie odpowiedzi na to pytanie jest tym, co mi pomaga w nadawaniu kontekstu zadaniom.
Co jest w ogóle uzupełnieniem tej triady komunikacji, do której trochę nawiązywałem na początku, zobacz, że właśnie trzeba powiedzieć, co jest do zrobienia, trzeba powiedzieć ewentualnie, jak to zrobić, albo jak się zabrać za to, żeby to zaplanować. I trzecie, dlaczego trzeba to zrobić? Łamane na, dlaczego o tym mówię, dokładnie, że musimy to zrobić. I jeżeli ktoś chciałby jakiś framework z tego odcinka wyjąć, to byłby on właśnie taki, bo ja tak powoli zmierzając do podsumowania, to wiesz, że w mojej głowie to głównie cytaty
oczywiście,
i memy, więc teraz przechodząc do memów, które nigdy nie pokazuję, a zawsze opisuję, bo było zbyt proste po prostu pokazać mema, lepiej go opisać, to nie wiem, czy kojarzysz te wszystkie zabawne memy, typu siedzą dwa psy za kierownicą, jest tam no time to explain, get in the car. To większość roboty w firmach tak właśnie wygląda. Podjeżdża do ciebie jakaś bryka, nie wiadomo, kurwa, co tam się dzieje i dlaczego. Sytuacja tam, klaun na koniu, nie ma czasu na wyjaśnienia, musimy cisnąć. To mi się kojarzy właśnie, że bez podawania kontekstu wasza praca wygląda jak w tym memie.
No tak, ale zobacz, w sensie super to był mem, naprawdę. On mnie teraz bardzo bawi i spróbuję jakoś wrócić jednak do tematu, który ja powiedziałam, zanim powiedziałeś te memy. Natomiast uważam, że to zadanie sobie tego pytania, dlaczego o tym mówię nawet przed spotkaniem, w którym przekazujesz jakieś zadanie, jest bardzo sensowne do momentu, w którym my jako liderzy, czy jako właściciele biznesu mamy bardzo mało czasu do takiej refleksji. No bo wiesz, ciągle jest bieżączka, ciągle coś trzeba zrobić, tu jakiś fuck up, tam jakieś bagno, tu klient coś chce, tu księgowa, coś źle wyszło w fakturach. Kiedy przygotowujesz się do takiego spotkania, mówisz, dobra, pójdę im tam rzucić te projekty, zadania, coś tam, ale o kurde, zapomniałem, jeszcze będę musiał wytłumaczyć kontekst, więc zadaję sobie pytanie, na które muszę znaleźć odpowiedź, dlaczego o tym mówię, się chyba możesz sam zastanowić, czy w ogóle twój pomysł jest wspaniały, no bo po prostu jesteś zmuszony do tego, żeby zrobić to przed tym spotkaniem, bo już wiesz, że musisz to wytłumaczyć tym ludziom. I teraz wydaje ci się, że wiesz dlaczego, natomiast wiesz, zatrzymujesz się, zadajesz sobie to pytanie i stwierdzasz, w sumie nie wiem, muszę przełożyć to spotkanie, bo jak zacząłem to analizować, to bez sensu. Oczywiście takich sytuacji jest zazwyczaj mniej niż więcej, ale uważam, że jest to pytanie w ogóle, dlaczego to robimy, to co właśnie powiedziałeś, jest bardzo istotne nawet przed spotkaniem, które odbywasz i przed zadaniem, które zlecasz. Więc tak, klaun na koniu, pamiętam.
I tym optymistycznym akcentem żegnają się z Państwem w kolejnym odcinku podcastu, żebyś Agata zapamiętała konkretnie o zarządzaniu. Artur Jabłoński i
Agata Banaszkiewicz.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć i hej!